Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Tree. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Książka The Honest Truth About Dishonesty.
Po polsku Szczera Prawda o Nieuczciwości to popularno-naukowa analiza psychologii kłamstwa, oszukiwania i moralnego samousprawiedliwienia. Dan Ariely, ekonomista behawioralny znany z badań nad nieracjonalnymi decyzjami, podważa wygodne przekonanie, że nieuczciwość jest domeną nielicznych przestępców. Jego zdaniem znacznie częściej zwykli ludzie naginają zasady w niewielkim stopniu, zachowując zarazem obraz siebie jako osób uczciwych. Autor opiera wywód na eksperymentach behawioralnych, przykładach z życia organizacji i obserwacjach codziennych wyborów. Interesuje go nie tylko pytanie, ile można zyskać na oszustwie i jak duże jest ryzyko kary. Bada także wpływ norm grupowych, dystansu od pieniędzy, konfliktów interesów oraz drobnych usprawiedliwień. Celem książki jest bardziej realistyczne spojrzenie na ludzką moralność i wskazanie, jak projektować sytuacje oraz instytucje, które ograniczają okazję do nieuczciwości. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, większość oszustw wynika z małych ustępstw, a nie z działania kilku złych osób.
Punktem wyjścia Arieliego jest teza, że codzienna nieuczciwość nie sprowadza się do wyraźnego podziału na ludzi prawych i oszustów. Dowiódł w wielu sytuacjach osoby, które szczerze uważają się za uczciwe, mogą nieznacznie zawyżyć wydatek, przemilczeć niewygodny fakt albo przypisać sobie cudzą zasługę.
Skala pojedynczego czynu jest zwykle ograniczona, ponieważ ludzie chcą jednocześnie odnieść korzyść i zachować pozytywną opinię o sobie.
Ta podwójna potrzeba tworzy przestrzeń dla drobnego naginania reguł.
Autor przeciwstawia tę perspektywę modelowi, w którym oszust kalkuluje wyłącznie zysk, prawdopodobieństwo wykrycia i karę.
Taki model dobrze opisuje część poważnych przestępstw, lecz gorzej tłumaczy powszechne, małe naruszenia zasad.
Ariely pokazuje, że motywacja finansowa nie jest jedynym ani zawsze głównym czynnikiem. Istotne jest to, czy dana osoba potrafi opowiedzieć sobie historię, w której jej zachowanie nadal wygląda na rozsądne, zasłużone lub nieszkodliwe.
Konsekwencją jest ważna zmiana perspektywy dla firm i instytucji.
Zamiast szukać wyłącznie pojedynczych winnych, powinny one analizować procedury, niejasne zasady i codzienne pokusy, które pozwalają wielu ludziom przekraczać granice po trochu.
Po drugie, samousprawiedliwienie pozwala oszukiwać bez porzucania obrazu siebie jako osoby moralnej. Najbardziej charakterystycznym wątkiem książki jest konflikt między korzyścią z nieuczciwości a potrzebą postrzegania siebie jako człowieka przyzwoitego.
Ariely argumentuje, że ludzie nie muszą świadomie uznać się za oszustów, aby zachować się nieuczciwie. Wystarczy, że znajdą interpretację łagodzącą znaczenie własnego czynu.
Mogą uznać, że nikt realnie nie poniósł szkody, że wszyscy postępują podobnie, że system jest niesprawiedliwy albo że drobna korzyść im się należy.
Takie racjonalizacje nie są wyłącznie cyniczną wymówką po fakcie. Często działają w chwili podejmowania decyzji i redukują psychiczny dyskomfort związany z naruszeniem normy.
Autor zwraca uwagę, że szczególnie łatwo o nie wtedy, gdy reguły są nieprecyzyjne.
Jasne fałszowanie dokumentu może wydawać się poważnym wykroczeniem, lecz swobodne zakwalifikowanie wydatku do niejednoznacznej kategorii bywa odbierane jako techniczny szczegół.
Praktyczny sens tej analizy polega na tym, że etyka nie zależy wyłącznie od deklarowanych wartości.
Organizacje powinny ograniczać pola do interpretacji, przypominać o standardach przed podjęciem decyzji i tworzyć przejrzyste procesy rozliczeń.
Takie działania utrudniają tworzenie wygodnych narracji, dzięki którym nieuczciwość może wydawać się nieszkodliwa. Po trzecie,
dystans od gotówki i abstrakcyjne formy wartości mogą obniżać psychologiczną barierę oszustwa. Ariely analizuje, dlaczego nieuczciwość bywa łatwiejsza.
Gdy przedmiotem działania nie jest bezpośrednio gotówka, fizyczne pieniądze mają wyraźne znaczenie moralne i prawne, dlatego zabranie banknotu jest dla wielu osób jednoznacznie kradzieżą. Gdy jednak korzyść przyjmuje formę punktów,
boru, czasu pracy, danych, kosztów reprezentacyjnych albo złożonego rozliczenia, związek między działaniem a stratą staje się mniej widoczny.
Ten dystans psychologiczny może ułatwiać racjonalizację. Nie oznacza to, że każda bezgotówkowa transakcja prowadzi do oszustwa.
Chodzi raczej o to, że abstrakcyjne środowisko osłabia spontaniczne odczucie, iż ktoś konkretny traci wartość. Współcześnie wniosek ten ma znaczenie dla cyfrowych płatności, programów lojalnościowych, rozliczania kosztów i zarządzania zasobami firmy.
Im bardziej skomplikowany jest język finansów lub mniej namacalny zasób, tym większa potrzeba prostych zasad i przejrzystej ewidencji.
Książka nie przedstawia technologii jako źródła moralnego zepsucia. Pokazuje natomiast, że forma otoczenia wpływa na sposób, w jaki ludzie klasyfikują własne zachowania.
Dobrze zaprojektowane systemy powinny więc jasno komunikować wartość zasobów, właściciela kosztu oraz konsekwencje pozornie drobnych nadużyć. Po czwarte, normy społeczne sprawiają, że nieuczciwość może rozprzestrzeniać się w grupie. Książka podkreśla, że ludzie oceniają dopuszczalność własnych czynów również przez obserwacje zachowania innych.
Jeśli w zespole, klasie lub organizacji widać, że reguły są regularnie obchodzone bez reakcji, naruszenie normy może przestać wyglądać jak wyjątek.
Staje się elementem lokalnej normalności. Arieli wskazuje w ten sposób, dlaczego problemu nie da się zawsze rozwiązać samym zaostrzeniem kar.
Osoba rozważająca drobne oszustwo niekoniecznie przeprowadza chłodną kalkulację sankcji.
Może przede wszystkim pytać, nawet nieświadomie, czy jej otoczenie uważa takie zachowanie za zwyczajne. Szczególne znaczenie ma przykład osób cieszących się autorytetem.
Ich lekceważenie zasad może sygnalizować, że standardy są jedynie formalnością.
Z kolei widoczna uczciwość i konsekwentne reagowanie na małe nadużycia pomagają ustalić inną normę grupową.
Wniosek nie oznacza, że jednostka nie ponosi odpowiedzialności za własne decyzje.
Wyjaśnia jednak, dlaczego odpowiedzialność instytucjonalna obejmuje kulturę pracy, język używany przez liderów i sposób rozliczania codziennych wyjątków.
Organizacja, która toleruje drobne manipulacje, może nieświadomie tworzyć warunki dla większych naruszeń.
Prewencja wymaga zatem wiarygodnych norm, a nie tylko kontroli po ujawnieniu szkody.
Na koniec, konflikty interesów zniekształcają ocenę nawet wtedy,
gdy ludzie wierzą we własny obiektywizm. Arieli poświęca uwagę konfliktom interesów, ponieważ pokazują one ograniczenia szczerych deklaracji bezstronności.
Człowiek może sądzić, że ocenia sytuację obiektywnie, choć jego wynagrodzenie, prestiż lub relacja z klientem skłaniają go do korzystnego dla siebie osądu.
Problem nie musi przyjmować postaci świadomego fałszowania faktów.
Często zaczyna się od selektywnego dostrzegania argumentów, łagodniejszej interpretacji danych albo nadmiernej wiary w rozwiązanie, z którego dana osoba czerpie korzyść.
Dlatego samo ujawnienie konfliktu interesów nie zawsze usuwa jego skutki. Informacja o powiązaniu jest potrzebna dla przejrzystości.
Lecz odbiorcy mogą nie umieć właściwie skorygować oceny eksperta, a sam ekspert nadal pozostaje pod wpływem własnego interesu.
Autor skłania do myślenia o zabezpieczeniach strukturalnych, takich jak rozdzielenie ról, niezależna weryfikacja czy zasady wynagradzania ograniczające stronnicze bodźce.
To podejście jest użyteczne w biznesie, doradztwie, medycynie i administracji.
Zamiast zakładać, że dobra wola wystarczy do zachowania neutralności, Arieli proponuje brać pod uwagę przewidywalne słabości oceny.
Etyczny system powinien nie tylko wymagać uczciwości, ale też ograniczać sytuacje, w których uczciwym ludziom szczególnie łatwo pomylić własny interes z obiektywnym osądem.
Podsumowując, The Honest Truth About Dishonesty warto polecić czytelnikom zainteresowanym psychologią społeczną, ekonomią behawioralną, etyką pracy oraz projektowaniem organizacji.
Przyda się menedżerom, nauczycielom, specjalistom od zgodności i bezpieczeństwa, ale nie wymaga zawodowego przygotowania w żadnej z tych dziedzin.
Arieli pisze przystępnie i wykorzystuje eksperymenty jako narzędzie do zadawania praktycznych pytań o to, jak ludzie uzasadniają własne decyzje.
Największą korzyścią z lektury nie jest prosta instrukcja wykrywania kłamców.
Jest nią większa ostrożność wobec własnych wymówek, a także lepsze rozumienie, dlaczego same deklaracje wartości, groźba kary lub formalne kodeksy bywają niewystarczające.
Książka pomaga dostrzec znaczenie drobnych elementów środowiska, od jasności zasad po kulturę zespołu i sposób rozliczania zasobów.
Na tle wielu książek o nieuczciwości wyróżnia ją odejście od sensacyjnego obrazu wielkich oszustw i patologicznych sprawców.
autor koncentruje się na napięciu obecnym w zwykłym życiu między chęcią zysku a potrzebą zachowania moralnej samooceny. Dzięki temu przedstawia problem jako kwestię systemów i sytuacji, nie tylko indywidualnego charakteru. Warto jednak czytać ją jako popularyzację badań i zbiór mechanizmów do krytycznej refleksji, a nie jako pełną teorię wszystkich form przestępczości.
Jej trwała wartość polega na pokazaniu, że uczciwość można wspierać przez mądre ograniczanie pokus i racjonalizacji.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Dan Ariely, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu.
Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.